Podjęcie decyzji o sprzedaży firmy może stanowić jedno z największych wyzwań w życiu przedsiębiorcy. Ważne jest więc, aby po dogłębnym przemyśleniu wszelkich za i przeciw skrupulatnie przygotować się do tego wydarzenia. Na co w związku ze sprzedażą powinien być gotowy właściciel oraz jaka będzie jego rola po odbytej transakcji. Jak prawnie, finansowo i operacyjnie przygotować do tego firmę. Kiedy jest dobry moment na sprzedaż przedsiębiorstwa, a także jakie cechy powinna mieć firma przygotowana na zmianę właściciela. Na te i wiele innych pytań odpowie Marta Latoń, menedżerka z CMT Advisory, specjalistka z zakresu kupna i sprzedaży przedsiębiorstw. Ja nazywam się Robert Głowacki i zapraszam na kolejny odcinek podcastu.
Słuchasz podcastu realizowanego w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów z zakresu prawa znajdziesz na prawoswps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify.
Bardzo miło mi Cię gościć. Cieszę się, że będziemy mieli szansę porozmawiać właśnie o sprzedaży firmy z punktu widzenia, podzielić się swoimi doświadczeniami z punktu widzenia praktyka z krwi i kości. No to Marta, powiedz proszę, od czego to się wszystko zaczyna? Co tak naprawdę tenże właściciel firmy, który myśli o sprzedaży, czy zaczyna się zastanawiać nad tym, no co on powinien sobie uzmysłowić, na jakie pytanie powinien odpowiedzieć?
Decyzja o sprzedaży firmy jest jedną z tych ważniejszych decyzji, na pewno musi być dobrze przemyślana i też ta myśl gdzieś kreuje się w takim dłuższym okresie. I takimi ważnymi pytaniami z perspektywy przygotowania firmy, przygotowania właściciela do sprzedaży jest odpowiedzenie sobie na pytanie, dlaczego sprzedaję tą firmę, co będę później robił, tak na samym początku. Dlaczego sprzedaję firmę, to jest jedno z podstawowych pytań, które zada też inwestor, żeby też zweryfikować, jaka jest perspektywa właściciela. No i mogą to być różne potencjalne motywy sprzedaży. Jednym z takich bazowych, powiedzmy, jest wiek, czyli chęć przejścia na emeryturę w przypadku, gdy nie ma sukcesora, sukcesorki, który mógłby przejąć firmę, gdy wszystkie inne rozwiązania zostały już przeanalizowane i też z jakichś powodów nie mogą zostać wdrożone. I to przejście na emeryturę, powiedzmy, może wiązać się też z różnym wiekiem. Dla każdego to może być inny. Jedni pracują dłużej, drudzy krócej. Obecnie jesteśmy w takiej dużej fali zmian pokoleniowych wśród właścicieli z uwagi głównie na naszą historię gospodarczą. Czyli wszystkie firmy zakładane w latach 80., 90. naturalnie stają przed takim pytaniem, co dalej, czy mogą ją przekazać komuś z rodziny, ewentualnie w zarząd komuś innemu, czy właśnie ją sprzedać. Z takich ciekawostek, z badań prowadzonych przez Instytut Biznesu Rodzinnego, prowadzonych przez dr Adrianę Lewandowską, wynika, że tylko 8% sukcesorów chce przejąć firmę, więc daje się to dość relatywnie niewiele. Kolejne jakby motywy, no bo oczywiście tylko nie wiek jest tym triggerem do sprzedaży firmy. Ale kolejne elementy to na przykład wyjście z danej firmy projektu w celu pozyskania finansowania na jakieś inne cele. Albo na cele inwestycyjne w innym obszarze, albo de facto na realizację na przykład własnych pasji. Czyli taki typowy cash out, czyli chcemy zrealizować wyniki z danej firmy. I tak, albo gdy dany właściciel jest zaangażowany w kilka projektów, na przykład chce z jednego wyjść i skupić się na innym, albo właśnie pozyskać środki na generalnie realizowanie pasji. Też mieliśmy takie przypadki, gdzie po prostu to jest po sprzedaży firmy już jest w stanie pływać jak ten po świecie przez resztę życia, powiedzmy. Kolejny taki etap w rozwoju właściwie firmy, w którym rozważa się jej sprzedaż, jest to etap, w którym już uzna się, że szybszy rozwój jest możliwy tylko poprzez połączenie z inną firmą. Na przykład na danych rynkach, na których chcemy wejść, są już tak wysokie bariery wejścia, że sami nie jesteśmy tego w stanie zrobić. I chcemy dołączyć na przykład do większej organizacji i tam dalej rozwijać firmę. Dalej też łączy się to z pytaniem, co będę robił po sprzedaży firmy, bo jednak ta firma często jest bardzo istotnym elementem całego życia, często pracuje się nad nią przez większość życia, więc właściwie jest ona takim dużym elementem i warto sobie ustalić też, co się będzie robiło później, mając na uwadze to, że z jednej strony inwestor będzie też zainteresowany współpracą przez jakiś czas z poprzednim właścicielem w celu przeniesienia, kompetencji, przede wszystkim relacji przeniesienia tego zarządzania, ale też mając na uwadze, że najczęściej występuje zakaz konkurencji dla sprzedającego, członków rodziny, i to też przez kilka lat.
No właśnie, bo tu trzeba sobie jeszcze powiedzieć odnośnie tych, pewnie to się gdzieś łączy z kwestiami prawnymi, natomiast o zapisach we wszelkiego rodzaju umowach inwestycyjnych, które mimo wszystko w czasie mogą odroczyć ten moment, kiedy no, przedsiębiorca wejdzie na pokład tego jachtu i będzie pływał po morzach i oceanach, a jeszcze po zawarciu samej umowy i po wypłatach transz z tychże umów, no pewnie będzie musiał pojawiać się w firmie i te no, nakazy wspierania, czy nie nazywając tego też nakazami wyłączności, no gdzieś tam realizować, prawda?
Tak, dokładnie. Tutaj też każda firma to inna historia, każda transakcja też jest zawsze trochę inna, ale generalnie może być ona ustrukturyzowana też tak, że trzeba będzie realizować jeszcze przez jakiś czas zadania, realizować nawet jakieś wyniki i ta cena też będzie uzależniona od wyników realizowanych w przyszłości. Przez jakiś ustalony czas, tak? To wszystko jest ustalane na poziomie umowy sprzedaży, która często ma około 100 stron powiedzmy, więc tam wszystkie założenia, co może się zdarzyć, jak się rozliczamy, są uwzględniane.
To po odpowiedzi na te, no, na te dwa kluczowe pytania, jak już inwestor odpowiedział sobie wewnętrznie, no, dlaczego sprzedaje i co zamierza robić po, właśnie z uwzględnieniem tego, o czym powiedziałaś, to gdzie teraz powinien zwrócić swój wzrok? Czy już w kierunku poszukiwania inwestorów, czy jeszcze warto spojrzeć na swoją firmę jednak?
Ja bym proponowała właśnie spojrzeć jeszcze na swoją firmę, czyli czy ta moja firma jest interesująca dla potencjalnych inwestorów, czy moja firma jest gotowa już na zmianę właściciela i tak przygotować też firmę, żeby zmaksymalizować korzyści dla właściciela. Czyli z tej perspektywy maksymalizacji korzyści dla właściciela, kiedy on chce sprzedać, ale nie musi, ma też czas na przygotowanie przedsiębiorstwa, ten proces, ja postrzegam jako taki proces długoterminowy, czyli przygotowania firmy, taki długoterminowy proces przygotowania firmy do sprzedaży, który łączy się generalnie też z jej rozwojem. Potem już moglibyśmy to rozpatrywać jeszcze w ujęciu krótkoterminowym, ale to jest takie bardziej przygotowanie do samego procesu transakcyjnego, czyli już takie znalezienie doradcy, przygotowanie materiałów informacyjnych, właśnie dopiero wtedy identyfikacja potencjalnych inwestorów, więc to już jest w takim ujęciu krótkoterminowym, ale lepiej zacząć to planować wcześniej. Czy to jest tak, że no, myśli właściciel już, no może za kilka lat chciałbym sprzedać firmę i jak w tym ujęciu doprowadzić do tego, żeby ta sprzedaż była jak najbardziej korzystna dla niego, na co spojrzeć, czyli spojrzeć z takiej perspektywy inwestora. I tak jak na przykład inwestor przeprowadza takie bardzo szczegółowe badanie firmy, czyli due diligence, tak też właściciel może przeprowadzić dla siebie takie wewnętrzne vendor due diligence, i które pozwoli mu odpowiedzieć na to pytanie, czy firma jest gotowa do sprzedaży, czy właśnie zidentyfikować jakieś określone ryzyka, które można już teraz zapobiec, które można wprowadzić jakieś działania, żeby je zmniejszyć i też ustalić działania, które pozwolą osiągnąć te cele w zakresie tej maksymalizacji wartości. To nie jest nawet tylko takie przygotowanie pod sprzedaż, to jest generalnie takie przygotowanie dobrego rozwoju firmy, tak moglibyśmy nawet to powiedzieć.
A jakbyś mogła powiedzieć, no bo no vendor DD jest takim no zwykle też dość obszernym badaniem i faktycznie to jest też proces przygotowania. Jakie obszary ono obejmuje? Mhm.
To są cztery takie podstawowe obszary, czyli biznesowe, finansowe, prawne i podatkowe. Oraz inne obszary specyficzne, bardziej dla określonej działalności. Nie wiem, na przykład może być środowiskowe, dla niektórych technologiczne, czasami jest HR, IT. IT jest praktycznie teraz wszędzie, no bo praktycznie wszyscy musimy opierać się gdzieś na tych technologiach informatycznych i od tego w coraz większym stopniu zależy też biznes, więc to też jest bardzo często poruszane. I to jest taki ogromny obszar, bo praktycznie patrzymy na działalność z każdej perspektywy, w różnych obszarach i to pozwala no właśnie zidentyfikować to, jakie działania jeszcze warto byłoby podjąć i zidentyfikować to, czy już właśnie jesteśmy gotowi na sprzedaż. I to jest takie właśnie przygotowanie do tego docelowego due diligence, No bo z praktyki mogę powiedzieć, że nieraz wychodzi, że coś na due diligence nawet zaskoczy samego właściciela, czyli inwestor, zespół, który bada ze strony inwestora, no może znaleźć elementy, na które właściciel wcześniej nie zwrócił uwagi. No i to może powodować bardzo często odejście od stołu i zakończenie tej transakcji. Więc w takich obszarach warto mieć to mocno przejrzane, przemyślane, takie strategicznie ustalone na przyszłość.
A czy jeżeli chodzi o ten obszar biznesowy, czy to jest de facto też taki moment, kiedy właściciel firmy dowiaduje się, czy może się dowiedzieć czegoś nowego o rynku, na którym działa, czy o dostawcach, czy to jest jakby no, wyłącznie takie zweryfikowanie tego, co już, na czym już ten biznes właściciela polega, czy on może z tego coś dla siebie jeszcze takiego właśnie wartościowego wyciągnąć w przyszłości, nawet jeżeli nie dojdzie do sprzedaży?
No tak, oczywiście, bo inwestor kupuje przyszłość, więc w tym biznesowym, powiedzmy, due diligence, vendor diligence, generalnie to, co zawsze weryfikuje się przy sprzedaży, to jest taki potencjał rozwoju, też potencjał rozwoju rynku, potencjał rozwoju tej działalności, czyli analizowane są obszary, gdzie jeszcze można się rozwijać i na tej podstawie można ustalić swój własny taki plan strategiczny, czyli po prostu nawet nie sprzedając się, co firma chce robić w przyszłości, które obszary są bardziej perspektywiczne, z których już może trzeba powoli wychodzić, bo to już nie ten kierunek, a w które wchodzić. Więc to jak najbardziej.
Na czym polega w takim razie no, ten weryfikacja tego finansowego obszaru? No bo wydawać by się mogło, że tutaj wiele roboty przecież nie jest. No są sprawozdania finansowe, nie ma roboty, przecież są sprawozdania finansowe, część firm jest badana, no jest weryfikacja ze strony wspólników na etapie zatwierdzania tychże sprawozdań, więc no, prowadzenie pełnych ksiąg też wymusza pewne dobre praktyki, więc no, co to taki doradca ma do roboty?
Tak, okej, okay. To krótko o finansowym, ale chętnie jeszcze wrócę do tego biznesowego, tak bardziej szczegółowo i ogólnie do tych obszarów, w których można się zastanowić, gdzie tworzona jest wartość w przedsiębiorstwie, na co zwraca uwagę inwestor. Ale krótko odpowiadając na DD finansowe, to bardzo w skrócie, to jest bardziej pogłębiony audyt przedsiębiorstwa, nawet jeśli ono już jest audytowane, to dodatkowy audyt jest robiony przez inwestora, ale to też jest ustalenie wyników i tak jak większość transakcji realizowana jest w oparciu o EBITDA, tak zwaną adjusted EBITDA, ten znormalizowany poziom wyników, który możemy generować też w przyszłości, to jest głównie na tym etapie weryfikowane i to jest głównie weryfikowane na tym etapie, byśmy powiedzieli, jako najważniejsza w sumie informacja. Ale wracając jeszcze do tej sfery takiej biznesowej, to na co od góry powiedzmy można zwrócić uwagę, to jest cała struktura organizacyjna, kadra. Czy nie jest tak, że firma jest uzależniona od właściciela? Czy ona funkcjonuje tylko ze względu na relacje właściciela? Że tak naprawdę po sprzedaży może nie być firmy, bo nie będzie tych relacji, nie będzie jakichś odpowiednich kompetencji. Więc to jest zbudowanie tak struktury organizacyjnej, żeby odejście właściciela w ogóle było możliwe. Żeby ta organizacja była samodzielna pod względem funkcjonowania, żeby kadra była kompletna, jej kompetencje odpowiadały prowadzonej działalności. I to nie chodzi o jakąś rozbudowaną strukturę organizacyjną, tylko właśnie kwestię tej samodzielności organizacji i przeniesienie może części kompetencji, no bo wiadomo, że tak właściciel, który zarządza, najczęściej decyduje o wszystkim, ale żeby przenosić gdzieś tam te relacje na przykład nie wiem, na dyrektora sprzedaży albo osoby, które są odpowiedzialne za te obszary. Drugim i tu obszarem takim powiązanym z tymi finansami też to jest informacja zarządcza i sprawność jej uzyskiwania. Czyli czy wiemy na czym zarabiamy dokładnie na których produktach, w których kanałach, w których krajach, tak samo będzie przy usługach, jeśli realizujemy taką działalność bardziej projektową, no to właśnie ile zarabiamy na konkretnym projekcie, na konkretnym kliencie, czyli cały takie controlling, budżetowanie, weryfikacja tej realizacji i sprawność też uzyskiwania tej informacji, bo nie wystarczy nam tylko takie roczne sprawozdanie do zarządzania i podejmowania tych ważnych decyzji, w którą stronę idziemy i gdzie przenosić może swoje siły, moce właśnie, w którą grupę produktową, w którą grupę usługową, jeśli nie mamy takiej informacji zarządczej na bieżąco, czyli generowanej no, tak maksymalnie teraz w miesiącu. I też później na etapie inwestycji każdy inwestor oczekuje no, bardzo szybkiej informacji, czyli nie możemy czekać nie wiem, kilku miesięcy, aż ktoś znajdzie informację, jaka była rentowność na jakiejś grupie produktowej. I to nie, z jednej strony w ogóle trzeba ustalić cały system, żeby w ogóle system księgowy pozwalał wygenerować takie informacje, system taki zarządczy, żeby je przetworzyć i na tych podstawie podejmować decyzje. I ta szybkość przepływu tych informacji no jest ważna z perspektywy tego podejmowania decyzji. Dalej cały ten model biznesowy. Oczywiście model biznesowy właściciel bardzo dobrze zna i swoją strategię pewnie też, ale to też jest kwestia taka, która jest no szeroko badana, jaki ma potencjał ten model biznesowy, jak to będzie dalej funkcjonowało. Czyli mamy tu różne aspekty, czyli same produkty, usługi, technologie, czyli jak będą rozwijane, które rozwijać, czy są jakieś unikatowe, to jest też najczęściej najbardziej interesujące z perspektywy inwestora, to może jeszcze później do tego wrócimy, czym inwestor jest najbardziej zainteresowany, ale no to unikatowość produktów jest jednym z też kluczowych aspektów. Tak w skrócie inwestor ma też do wyboru albo rozwijać coś samemu, albo kupić już coś, co jest gotowe. Ale wróćmy jeszcze do tej sfery ogólnie biznesowej, modelu biznesowego. Czyli też kto jest naszym klientem. No to też się wydaje z jednej strony takie oczywiste, ale żeby to bardziej sprecyzować, jaka jest docelowa grupa klientów, czy dobrze się z nią komunikujemy, jaka jest struktura tych klientów, czy nie występuje ryzyko uzależnienia od jednego klienta, czyli to też wiąże się z tą informacją zarządczą. Musimy wiedzieć, czy na przykład jeden klient nie generuje nam 60% przychodów, już nawet abstrahując jakby od skali, to zawsze, gdy dość duży udział, to nie musi być nawet więcej niż połowę, po prostu relatywnie duży udział ma jeden klient, stanowi to ryzyko, że jeżeli ten klient odejdzie, no to też mamy znaczące...
Biznes się osłabi.
Tak, dokładnie, pogorszenie wyników. Trudno pewnie, jeszcze w zależności tak, jaki to jest biznes, ale czasami to może być trudno od pozyskania kolejnego takiego dużego klienta. No i ma to miejsce też w różnych branżach, tak, i w produkcyjnych, którzy mają jednego, na przykład dużego dostawcę, jakąś dużą sieć handlową, albo nie wiem, nawet w projektach informatycznych, gdzie realizujemy bardzo dużą część usług dla jednego klienta. Oczywiście są inni, drobniejsi też, ale na przykład ten jeden stanowi 40%, a nie wiem, 50% już rozkłada się na te wszystkie inne procenty. To jest duże ryzyko i to też może być takie zdarzenie, które na pewno zniechęci inwestora, no i lepiej zapobiec jemu wcześniej, przygotować się na to wcześniej, przygotować się po prostu tak, kierując działalność, żeby ta grupa klientów była relatywnie zdywersyfikowana. To też żeby mieć takie informacje, na przykład nie wiem, w e-commerce'ach, jakie są wskaźniki konwersji, jakie, czyli ilu klientów rzeczywiście realizują u nas wyniki, ilu mamy mniej więcej stałych, ilu nowych klientów, jaki jest proces pozyskiwania klientów i ich obsługi, więc cały szereg informacji, które, więc, tak jak omawiam, są w miarę uniwersalne, ale wiadomo, w każdej branży to będzie coś innego, tak, jeśli mamy branżę taką, no właśnie e-commerce, no to będą takie wskaźniki konwersji, a jak mamy jakąś taką bardziej projektową, bazującą na ofertach, no to takie informacje od ile, z ilu powiedzmy leadów uzyskaliśmy projekty. I to ma tylko strony klientów. Od strony dostawców analizuje się to też bardzo podobnie, czyli jaka jest struktura dostawców, czy na przykład, czy tak samo występuje ryzyko uzależnienia od jednego, kilku dostawców. I tu jako przykład można podać uzależnienie od firmy jakiejś informatycznej, że tylko dzięki tej firmie stoi nasz serwis i możemy realizować naszą działalność. No jest ryzyko, że albo ona zrezygnuje z jakiegoś powodu, albo nie, ona upadnie nawet z jakiegoś powodu i nie będzie kontynuacji świadczenia usług, albo drugie ryzyko, że ona podniesie tak ceny, że dla nas biznes też, ta rentowność naszego biznesu też spadnie. Jeśli to jest trudno zastępowalne, bo no w jakiś sposób jesteśmy uzależnieni, że nie wiem, pod kątem infrastruktury, no całego przygotowania i przeniesienia tego będzie bardzo trudne, no to też może być takim potencjalnym ryzykiem. Więc no to można się przygotować albo mieć możliwość takiej alternatywnej zmiany, albo takie umowy, takie zapisy umowy, żeby mitygować takie ewentualne problemy. Jak mówiliśmy sobie, też pytałeś o rynek, no to też jest ważny aspekt, czyli czy ten rynek jest stabilny, jaka jest dynamika popytu, czy na przykład nie będą występowały jakieś ewentualne zmiany legislacyjne, które spowodują, że albo będziemy mogli zarabiać mniej, albo w ogóle nie będziemy mogli realizować jakiejś czynności, albo na przykład spowoduje to jakieś zmiany u naszych klientów, albo u naszych dostawców. Więc te wszystkie aspekty stanowią bardzo szeroką bazę wiedzy. Idąc dalej, to jest pozycja na rynku i nasza konkurencja. Więc tu i na potrzeby własne, i na potrzeby takiego procesu procesu transakcyjnego badać też konkurencję, jaką my mamy przewagę wobec nich, jaką oni wobec nas, jaka jest nasza pozycja, czy będzie nam łatwo ją, powiedzmy, utrzymać, jaki jest potencjał wzrostu wyników finansowych. W większości branż jest to mierzone na poziomie właśnie tej wspomnianej EBITDA, czyli wyniku operacyjnego przed opodatkowaniem odsetkami i bez uwzględnienia amortyzacji, a w części tak zwane recurring revenue, czyli powtarzające się przychody, czyli te najczęściej w tych modelach, powiedzmy, SaaS-owych. I dalej pod tym kątem jest możliwość skalowania biznesu. Inwestor zawsze kupuje przyszłość, czyli czy ta branża, ta działalność ma przyszłość, czy możemy ją skalować. No w niektórych branżach mamy szeroką, docelową grupę klientów, do których którym łatwo też skalować na przykład na inne rynki. Na przykład w branży kosmetycznej grupą takich docelowych klientów będzie tam odpowiednio sprofilowana spora część społeczeństwa i łatwo to generalnie relatywnie przenosić też na inne rynki geograficznie. Albo w takim ujęciu cross-sellingowym w ramach uzupełniania oferty. A w przypadku takich usług projektowych, gdzie realizujemy rzeczy na umowy, ważny jest ten backlog, czyli ile mamy już przychodów zaprojektowanych z jakichś konkretnych umów, jak wpływa to potem na wyniki, tak mamy generalnie umowy, powiedzmy, z kontraktów i koszty, które można przynajmniej w miarę krótkim czasie oszacować. I to wszystko docelowo też prowadzi do ustalenia planu i strategii rozwoju. Z perspektywy właściciela zawsze lepiej wygląda, gdy on ma jakiś plan, nawet jak chce sprzedać tą firmę. Nie podchodzi się zazwyczaj tak, że okej, sprzedaję firmę, niech inwestor robi co chce. Tak, powiedzmy, gorzej to wygląda. Tylko przedstawia się też, jak ta firma ma perspektywy rozwoju, jaki jest plan strategiczny, w których kierunkach chcemy iść. Oczywiście inwestor może mieć na to swoją wizję i ją uzupełniać, ale patrzmy też na to, że mamy tutaj różnicę w informacjach. Właściciel, który jest w tej firmie od 10, 15, nie wiem, 20, 40 lat, zna tą firmę dużo lepiej, zna jej możliwości. Inwestor, no, w zależności jakiej, no, strategiczny pewnie będzie, na pewno wie o branży więcej, inwestor finansowy dużo mniej. O samej branży, a o firmie obydwoje nie wiedzą niewiele, więc mamy tą różną w ogóle perspektywę tego poziomu wiedzy o firmie sprzedawanej. I dalej ten cały plan strategiczny przenosi się już na liczbę, czyli na model finansowy wskazujący, jak ta firma może się rozwijać.
Patrząc na to, ile szczegółowych obszarów też sam ten sam ten przedmiot biznesowy obejmuje i też pewnie w niektórych sytuacjach wymusi zmianę nawyków po stronie tego właściciela, no nie dziwi, że to musi trwać i pewnie dla samego właściciela lepiej, żeby uświadomił sobie to no możliwie najwcześniej, jak to tylko możliwe, bo siłą rzeczy musi to, no wymaga to przygotowania, wymaga to zwykle, pewnie to też możesz powiedzieć o waszych doświadczeniach, no zbudowania tego wszystkiego, o czym powiedziałaś, i wdrożenia tego do firmy, bo też aż mi się nie chce wierzyć, żeby w każdej firmie te wszystkie obszary były no tak, jak pewnie by życzył sobie tego inwestor.
Tak, dokładnie. To wymaga sporo czasu i już jak ktoś się decyduje na sprzedaż i przychodzi jakby zaczynać proces inwestycyjny, no to już nie ma de facto aż tyle na to czasu, więc ma trochę inną perspektywę. Oczywiście też nie musi wszystko działać idealnie, no bo inwestor wchodząc też może coś zoptymalizować i w związku z tym realizować korzyści, więc nie jest tak, że musi być zawsze wszystko idealnie, ale warto moim zdaniem mieć tą świadomość. Jeśli jest to możliwe, to przygotowywać się do tego relatywnie wcześnie, czyli myślimy o sprzedaży, która nastąpi za kilka lat, weryfikujemy różne obszary i potem jesteśmy przygotowani i nie ma takiego zaskoczenia z drugiej strony. I też z tej kwestii organizacyjnej, że na przygotowanie tych takich szczegółowych danych nie ma później też dużo czasu, więc pod tym kątem w ogóle zbierania tych informacji, nawet jeśli one gdzieś są, ale są takie, no, że są tylko w głowie, powiedzmy, jako pomysły, to też trzeba je później jeszcze zebrać. Mamy szybko przechodząc do organizacji procesu transakcyjnego, to część tych informacji przedstawia się już w takich wstępnych materiałach, które są przekazywane inwestorowi, czyli w tak zwanym teaserze i memorandum. Później jest to docelowe due diligence, gdzie właśnie te wszystkie obszary są badane. No i ten okres, no wszystko zależy od procesu. To due diligence zaczyna się już po złożeniu oferty niewiążącej, ale ten okres od złożenia oferty niewiążącej do otwarcia due diligence jest relatywnie krótki. No, nie chcę teraz mówić w konkretnych terminach, ale mówimy tu raczej kilka tygodni, a nie kilka miesięcy, których de facto wymagałoby przygotowanie tych wszystkich elementów.
Tym bardziej warto, myślę, warto, żeby taki właściciel firmy zwrócił swoją uwagę też na no właśnie to vendor due diligence, no i też te obszary, bo też możesz o tym powiedzieć, czy spotykaliście się z no takimi wątpliwościami pewnie zasygnalizowanymi przez doradców prawnych właśnie w tym obszarze prawnym, jak już takie badania były, no bo to może też być tak, że no firma działa, przychody są, no ale od strony prawnej mogą się okazać kwestie wątpliwe, czy my przykładowo posiadamy na pewno to, co sprzedajemy, czy przysługują nam do tego prawa, albo czy my tak naprawdę jesteśmy właścicielami tej firmy, czy udziałów.
Tak, dokładnie. Due diligence prawne jest bardzo istotne i ono obejmuje szereg obszarów, no ale tak na szybko to są i udziały, i pracownicy, i kontrahenci, właśnie prawa autorskie, RODO, nieruchomości, wszystkie obszary, które da się. I oczywiście, i właśnie często może tak wynikać, że jak firma rozwija się szybko, po prostu część rzeczy jest niedopatrzona. Czyli no, zaczynając od tej bazy, czy na pewno prawidłowo zostały przeniesione prawa własności do udziałów, jeśli to było nabywane. Jeśli było zakładane, no to też czy na pewno wszystko zostało prawidłowo złożone. I to w tych kwestiach prawnych też możesz ze swojej strony na pewno dopowiedzieć swojego doświadczenia. A ja jeszcze powiem, że takich przykładów, na przykład czegoś niedopatrzenia, a co okazało się mega istotne, jest na przykład niepodpisanie przez autora jakiegoś rozwiązania, jego prawa autorskiego, umowy o przeniesieniu praw autorskich do danego projektu. To był generalnie jakiś projekt, który to była firma produkcyjna, korzystała z tego projektu, żeby produkować swoje produkty i je sprzedawać. No to było mega istotne, byli przekonani, że ta umowa jest podpisana, a okazało się, że przeglądali swoje dokumenty po swojej stronie, to tej wersji podpisanej nie mieli. Może po drugiej stronie była, ale no właśnie trzeba było potem na szybko szukać rozwiązania i kontaktować się z tą osobą, czy ona ma, czy właśnie może ją podpisać, szczególnie, że to było nie takie nieświeże, tak? Tylko to było jakby umowa z kilku lat wstecz.
To może na pewno wywrócić transakcje, w szczególności te ryzyka prawne też związane, no tak jak powiedziałaś, z posiadaniem kluczowych aktywów czy przysługiwaniem prawa własności udziałów, no bo to problemy mogą się pojawić już chociażby wtedy, jeżeli pomiędzy masami majątkowymi w małżeństwie były jakieś transfery i no ja się też spotkałem z sytuacją, gdzie małżonkowie nabywali udziały do majątku wspólnego, będąc przekonanymi, że nabywają właściwie określoną liczbę udziałów do majątku osobistego, a następnie te udziały też dalej w no każdy z nich w innej części wpuścił w rynek, mówiąc wprost. No i też były wątpliwości, czy no, skuteczność, czy na pewno uczynili to skutecznie. Także problemów tu jest no, na pewno masa i ten obszar prawny też właściciel powinien mieć na uwadze i myślę, że to warto by było, żeby no, przywiązywał do tego należytą wagę, żeby miał co sprzedać, mówiąc wprost.
Tak, dokładnie. I tak przy okazji jednym z motywów sprzedaży czasami też jest rozwód, że sprzedaje po prostu udziały już na przykład 100% i potem dzielą jakby kwotę jako rozliczenie majątku. A z takich istotnych też rzeczy, których już czasami się może nie wie, to są istotne z perspektywy transakcji, to są takie klauzule change of control, czyli że w ramach danej umowy albo z kontrahentem, albo z bankiem na przykład jest zawarte wskazanie, że każda zmiana własności wymaga albo informacji, albo zgody tej drugiej strony, tego kontrahenta. No ile to jest informacja, no to jest mniejszy problem, a ile to jest wymagana zgoda, no to też generuje ryzyko, że ta druga strona może się nie zgodzić w ogóle na tą transakcję. Więc to trzeba też podejmować kroki wcześniej, żeby w ogóle wiedzieć, że takie zapisy są. Dwa, jeśli przygotowujemy się do transakcji, no to rozmawiać z takimi podmiotami wcześniej. Szczególnie z kontrahentami, no bo to może mieć duży wpływ na naszą działalność. Z bankami to zazwyczaj trochę później już. Ale też w umowach o dotację jest często taki zapis, że w przypadku zmiany właściciela może wystąpić konieczność zwrotu środków. I to szczególnie jeśli duży przedsiębiorca nabywa powiedzmy mniejszego, każdy z nich miał inne prawa do danych dotacji, no to wtedy może się okazać, że ta firma sprzedawana musiałaby pokryć jeszcze zwrot tych środków z dotacji, no które nieraz mogą być bardzo duże. No a dwa, czemu właściwie ponosić takie ryzyko? Lepiej po prostu o tym wiedzieć i się też do tego po prostu odpowiednio przygotować. Wtedy też można uzyskać zgodę z danej instytucji, no tylko trzeba o to zadbać, żeby nie wychodziło gdzieś tam na ostatnią chwilę.
Tak, bo jeżeli by pewnie sobie też trzeba powiedzieć, że raczej te instytucje no nie mają żadnego interesu w tym, żeby takich zgód nie udzielać, natomiast będąc zaskoczonymi, to no konsekwencje mogą być różne, zważywszy na to, jeżeli na stole jest to finansowanie bieżącej działalności, no bo to może czasem no istotnie zwiększyć chociażby zapotrzebowanie tej firmy sprzedawanej na środki później po przejęciu, co nie zawsze jest też możliwe no, bezpośrednie wyposażenie tej firmy w tego rodzaju środki. Także no na pewno jest to obszar, który wymaga uwagi. A co z podatkami? Czy wystarczające jest w tym zakresie legitymowanie się przez właściciela zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach, czy to o coś więcej chodzi?
Niestety nie. Mamy tutaj skomplikowany system podatkowy i to zaświadczenie oznacza tylko, że zapłaciliśmy tyle, ile sobie wyliczyliśmy, ale niekoniecznie może oznaczać to, że prawidłowo rozliczyliśmy wszystkie transakcje w odniesieniu do obowiązujących w danym okresie przepisów. I tu jest też bardzo szczegółowa wtedy analiza po stronie doradcy podatkowego, po stronie inwestora. No tutaj jakby wewnętrznie, no to można rzeczywiście to zweryfikować drugi raz, no albo już ten obszar zostawić powiedzmy inwestorowi. No ale to zawsze warto też sprawdzić wewnętrznie. To są wszystkie podatki. To jest CIT, PIT, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości. No badane w tym okresie, w których może wystąpić jeszcze kontrola. Oczywiście to badanie jest tam w miarę, jest to, nie badane są wszystkie transakcje raczej wyrywkowo, chociaż jak nawet generalnie zdarzyło nam się tak, że spółka na przykład w ogóle nie realizuje jakichś transakcji zagranicznych, ale miała jedną transakcję, no to ta jedna transakcja była weryfikowana też pod tym takim kątem podatkowym. I dodatkowo też wszystkie transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych.
Tak, i o tym pewnie też trzeba pamiętać, bo no, myślę, że zdarzają się właściciele firm, którzy mają jeszcze przekonanie, że niezależnie od formy prawnej, no, skoro firma jest moja, to ja mogę z nią robić wiele, jeżeli nie wszystko, także na gruncie no, tych relacji pomiędzy nim a tą spółką, jeżeli to jest osobny byt. No a przecież jest tak, że wszelkiego rodzaju transakcje właśnie pomiędzy podmiotami powiązanymi, no wszystko bazują na cenie rynkowej i myślę, że o tym się nie zawsze też pamięta jeszcze.
Tak, dokładnie. Powinny bazować przede wszystkim na cenie rynkowej.
Tak, może nie bazują, a powinny.
Dokładnie. I te zapisy, te przepisy dotyczące cen transferowych też są coraz bardziej zaostrzane, czyli tam gdzieś na samym początku dotyczyły tylko największych podmiotów, a teraz też dotyczą praktycznie każdego. Ja tu akurat nie jestem specjalistą w tym obszarze, ale też mamy zespół zarządzania zajmujący się zarządzaniem cenami transferowymi. Więc tak, tutaj te wszystkie transakcje trzeba zweryfikować, żeby były na warunkach rynkowych. I tu też dodam z takiej perspektywy inwestora, jeśli na przykład jakieś transakcje są zaniżane, to się dolicza do kosztów i obniża się w ten sposób też podstawę do wyceny. Jeśli podstawą do wyceny jest to właśnie taka znormalizowana EBITDA, to ustala się ją w kontekście uwzględnienia wszystkich cen rynkowych i też czasami się zdarza, że w ogóle nie wszystkie transakcje jakby z niewszystkich transakcji są jakieś przepływy, czyli na przykład nie ma wynagrodzenia na przykład właściciela, no bo ma później dywidendę, ale to są zupełnie jakby inne obszary pod kątem takich wyników.
Czy bada się też obszar IT i środowiskowy w takich zakresach, albo w jakim zakresie, bo też właśnie wspomniałaś o nich?
Tak, no IT, wszystkie systemy, z których korzystamy, kto ma też do nich uprawnienia, i takie systemy, no wszystko w zależności od firmy, ale w firmach na przykład nie wiem, no produkcyjnych, no to jakie są takie technologiczne też rozwiązania oparte na IT, jak te dane są przechowywane, jak są zabezpieczane, to jak dane zabezpieczone i przechowywane, no to praktycznie wszystkie, bo często wszystkie systemy nie wiem, finansowe, jakieś planistyczne są w chmurze w dużym stopniu. Więc tu jest wiele aspektów też pod tymi technologiami informatycznymi. I tak, i to tutaj środowiskowe też w niektórych branżach, szczególnie w takich, w których występują jakieś standardy dotyczące norm środowiskowych. No więc pierwsze są z nimi, czy są spełniane, ale często też w jakichś innych różnych przypadkach, nie wiem, czasami pod jakimiś też tymi nieruchomościami albo działalność, jakby, jeśli wcześniej w danym obszarze była prowadzona jakaś działalność nie wiem, z jakimiś takimi substancjami, które ewentualnie mogłyby zanieczyszczać.
Okej, okay, a teraz powiedzieliśmy sobie o tych obszarach i przyjmijmy, że właściciel to vendor Didi zrobił, ma raport. Z czym tak naprawdę on powinien teraz wejść no, w kolejny etap tego procesu sprzedaży firmy i jaki to właściwie jest etap?
To już wie, jakby co nie działa, powiedzmy, no to wiadomo, tutaj wdraża działania, które mitygują ryzyka i rozwija obszary, które dodają, powiedzmy, wartości. Tak w dużym skrócie. I kolejnym obszarem jest, taki już wspomniany, już wiemy, że wszystko działa, to kto de facto mógł być takim potencjalnym zainteresowanym. I to już często robi się z doradcą, czyli określa się, identyfikuje takie typy inwestorów, którzy mogliby być zainteresowani nabyciem.
I jakie mamy te typy, jakbyś mogła powiedzieć?
Jasne. To w takim dużym też skrócie, zawsze to już też wewnętrznie można rozważyć, czy ktoś z wewnątrz firmy chciałby przejąć działalność, czyli na przykład kadra menedżerska i wtedy jest to tak zwany BO, czyli management buyout. Te transakcje też są finansowane często albo z kredytu, albo ze wsparciem funduszy, które specjalizują się w tym obszarze. Albo właśnie wychodzimy na zewnątrz do inwestorów albo strategicznych, albo finansowych. Często jednych i drugich, ale każdy z nich ma różne motywy nabycia. I tak w przypadku inwestorów strategicznych, czyli działających albo w tej samej branży, albo w jakiejś takiej branży zbliżonej. Ważne jest na przykład rynek i klienci, czy dla niego głównym motywem będzie na przykład przejęcie tego rynku i tych klientów, albo czy na przykład to będą kanały sprzedaży. I tak dla przykładu, chyba dość znanym, dość znaną transakcją było przejęcie przez CCC, prowadzącego głównie sklepy stacjonarne sprzedaży obuwia, przejęcie EO Obuwia, czyli lidera rynku e-commerce w tym samym obszarze. To już było dość dawno, chyba w 2016 roku, no ale dla nich to było przełomowe, czyli nie musieli rozwijać swojego własnego sklepu internetowego, jakby nabyli firmę, mogli tam prowadzić swoją sprzedaż. I to inwestor strategiczny patrzy na to, czy taka, biorąc pod uwagę tą racjonalną decyzję, czy lepiej będzie mu rozwijać coś wewnętrznie, co trwa często dłużej, często może kosztować też więcej z uwagi na brak kompetencji, czy nabyć firmę już, która działa i mieć już to w dużym stopniu ustrukturyzowane. Tak jak wspomnieliśmy sobie o tej analizie produktów, to też dla inwestora strategicznego ważne będą produkty, usługi, które świadczy dla dana firma pod kątem, czy one są unikatowe, czy mogą jego obszar działalności uzupełnić lub może gdzieś tam już one występują w ramach łańcucha dostaw. I to też takie informacje gdzieś tam w pierwszych dniach stycznia, że firma dr. Jelena Eris ogłosiła przejęcie producenta leków OTC i kosmetyków zdrowiskowych firmy Sulfur. Jak ona sama podała w komunikacie, jest to jedyny w Polsce producent leków bez recepty na bazie jakichś specyficznych składników mineralnych. I w związku z tym tamta firma miała pewnie na to patent, więc nikt inny nie mógłby wejść w ten obszar. I dla nabywającego jest to wejście w taką nową kategorię produktów z takich dość specjalistycznych.
Inwestorzy też stawiają sobie jakieś cele na tym etapie, czy mają określone oczekiwania wobec tego, czy jakieś tezy stawiają? Mhm.
To tak patrzymy teraz akurat z perspektywy właściciela, który aktywnie poszukuje tego inwestora i zastanawia się, jakie są dla niego motywy, właśnie jakie są dla niego te tezy inwestycyjne. I w drugą stronę firma, która myśli o akwizycji, też stawia sobie takie tezy inwestycyjne, czyli co chce osiągnąć przy realizacji transakcji. I wtedy w drugą stronę poszukuję podmiotów, które pozwolą mi spełnić osiągnięte cele, więc to jakby w drugą stronę przy doradztwie, przy nabyciu wtedy szuka się podmiotów, które spełniają dane powiedzmy cele, kryteria inwestycyjne, muszę powiedzieć tak w skrócie. I tu jeszcze jeśli chodzi na przykład o inwestorów finansowych, czyli zazwyczaj na przykład fundusze private equity, oni często szukają już firmy, no, która właśnie też wyróżnia się na rynku, ma potencjał wzrostu, ma możliwość rozwoju, generowania coraz wyższych wyników jako inwestor finansowy. No, ważna jest to perspektywa zwrotu. Tam poszczególne grupy, poszczególne fundusze często już z góry jakby wskazują, jakie mają kryteria inwestycyjne i czy inwestują w małe podmioty, w jakich branżach, czy właśnie duże podmioty, jaka jest średnia, czy jakie są przedziały mniej więcej inwestycji, co też pozwala bardziej odpowiednio ukierunkować ofertę do tych podmiotów.
Jak już wiemy, no, do kogo chcemy iść z tą naszą firmą jako produktem, który chcemy sprzedać, czy są lepsze i gorsze momenty na sprzedaż firmy, czy no, to jest tak, że każdy moment jest dobry, czy powinno się sprzedawać wtedy, jak jest super? Pewnie trochę szkoda z jednej strony, a z drugiej no, czy sprzedać właśnie jak już jest mocno źle, no bo to aż się pewnie czasem nie chce tego prowadzić dalej. Jakie macie doświadczenie? doświadczenia w tym zakresie i jakie dyrektywy, czy na jakie sugestie byś poczyniła dla sprzedających?
Z tej perspektywy właściciela, żeby to była dla niego najlepsza sytuacja i on mógł też zmaksymalizować swoje korzyści z tej transakcji, to najlepiej jest sprzedawać, kiedy jest dobrze. I właśnie jak powiedziałeś, no to jest wtedy trudna decyzja. Idzie mi dobrze, to w sumie po co mam sprzedawać? Jak będzie źle, to wtedy sprzedam. Ale no to jest trochę tak samo podobnie, powiedzmy, jak na rynku akcji. Jak rośnie, to w którymś momencie ustalamy, że spełniliśmy nasze cele inwestycyjne i sprzedajemy. Bardzo trudno jest trafić w sam pik. No a jak spada, no to już może spaść, możemy czekać po prostu za niską cenę względem naszych oczekiwań. Więc z takich rad, no bo chcemy, żeby było jak najlepiej, to sprzedajemy wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy właśnie firma ma potencjał do dalszego rozwoju, do generowania dalszych zysków, kiedy też otoczenie rynkowe sprzyja inwestycjom, czyli na rynku jest kapitał, sporo transakcji jest finansowane kredytem, więc tutaj często też te takie otoczenie makro stóp procentowych może mieć jakiś wpływ, chociaż gotówki na rynku też jest dość dużo. I jakie są, powiedzmy, takie trendy konsolidacyjne w branży, czy właśnie w mojej branży dużo firm już się łączy, nie, moja konkurencja połączyła się z kimś wyższym, dzięki czemu ma lepszą pozycję względem mnie. Tu warto obserwować rynek i tak dla przykładu, w momencie, kiedy jest duże zainteresowanie branżą, czy nie wiem, na przykład nawet w COVID-zie był taki pik dla branży e-commerce, to generalnie wtedy no, były bardzo dobre wyceny dla tego typu przedsiębiorstw. No, a teraz, kiedy może być potencjalnie spadek, mogą być trochę niższe. Więc sporo zależy od tego otoczenia rynkowego i to warto po prostu obserwować.
A mogłabyś podać parę przykładów też właśnie takich, no, takich transakcji zbycia firm, które w ostatnich latach no, były istotne i no, zostały odnotowane przez rynek?
Ogólnie w takiej firmie, w branży, w której jest bardzo dużo transakcji, to jest taka szeroko rozumiana cała branża IT i tam od mega dużych transakcji do bardzo małych. W lutym będziemy też publikować taki raport dotyczący M&A w branży samym IT, więc tam będzie takie szczegółowe podsumowanie bieżącego roku w perspektywie takich lat poprzednich. Ale z tego, co też przeglądałam ostatnio, bazę danych, z której korzystamy, czyli Standard & Poor's, tam sami w Polsce w ostatnich 3 latach było ponad 100 transakcji na rynku IT, właśnie w różnej skali, od pewnie kilku milionów do kilkuset i tak ponad 100, które były w ogóle ujawnione, czy w ogóle w tej bazie się znalazły, a jest jeszcze zawsze spora część, która ta informacja nigdzie też nie trafia. No ale transakcje takich, które trochę też często kształtują rynek, o których też pewnie dużo mówi, no to jest nie wiem, w branży telekomunikacyjnej Play, który przejął UPS i tu ostatecznie decyzja i zgoda Komisji Europejskiej była wydana w pierwszym kwartale 2022. W tej branży praktycznie cały czas są transakcje i to już tutaj bez wpływu nawet pandemii COVID i mniej więcej gdzieś tam przez na przykład 3 ostatnie lata ta liczba transakcji kształtowała się bardzo podobnie w tej branży.
A czy zdarzają się też takie transakcje no, z punktu widzenia odbiorcy nieoczywiste? To myślę, że możesz też powiedzieć o transakcji bodajże cyfrowego Polsatu, prawda? Jednej z.
Tak, to w przypadku właśnie takich celów inwestycyjnych, o których wcześniej rozmawialiśmy, one nie zawsze są takie oczywiste, że to jest rynek klienci, że to są tylko produkty, ale to są też kompetencje i kompetencje w obszarach, których my nie mamy. I tu na przykład cyfrowy Polsat przyjmował firmę windykacyjną, jako telekom zapewne sporo współpracy z windykacją, bo jednak to jest jeden z duży, jeden z operatorów i firmy, która ma bardzo, bardzo dużo klientów detalicznych i nie zaraz zdarzy się zapomnieć zapłacić z takiego rachunku.
Wiemy już, komu sprzedać, wiemy, kiedy jest ten moment, a być może jest jeszcze kilka kwestii czy wyrzeczeń wręcz, na które musi być gotowy taki właściciel sprzedający firmę. Czy o tym mogłabyś powiedzieć? Na co on musi być właściwie gotowy też?
Czy już przy samym procesie transakcyjnym trzeba być gotowym na to, że ta druga strona będzie dokładnie analizowała nasze przedsiębiorstwo. Bo często to jest też taki problem organizacyjny, kto ma przygotować te dane, a jak już sobie wspomnieliśmy tylko no naprawdę część obszarów, które są analizowane, no to jest tego dużo, to musi być przekazane drugiej stronie, aktualnie to przede wszystkim w formie elektronicznej. Dwa, inwestor, czy właściwie musi być też przygotowany na współpracę później z inwestorem po transakcji przez ten ustalony czas, który jest ustalony, wynegocjowany w ramach...
Ustalony pewnie.
Tak, w ramach umowy transakcyjnej. No też w jakiś sposób na komunikację tej decyzji wśród swojego grona, no najpierw takiego najbliższego, takiej kluczowej kadry kierowniczej, później już na innych etapach transakcji, powiedzmy, coraz dalej. No jest to szereg aspektów, które trzeba i z jednej strony przygotować z drugiej strony samemu też przemyśleć, zdecydować. Więc ten proces i przygotowanie jest dość długie, szczególnie takie bardzo dobre przygotowanie, chociaż mówię, nie wszystko musi być idealnie, bo inwestor też już po wejściu może część rzeczy naprawić, ale to de facto może się odbić też w cenie. No i sam proces, już proces, kiedy już zaczynamy przygotowywać dokumenty, identyfikować konkretną listę inwestorów, kontaktować się z nimi, prowadzić rozmowy i tak dalej, aż do finalizacji transakcji. Nawet jak ktoś jest bardzo dobrze przygotowany, to trwa krócej, a jak jest mało przygotowany, to może być poszczególne jakby etapy wydłużane. No ale to i tak jest kwestia pół roku do roku w takim, powiedzmy, dobrze zorganizowanym procesie.
To pewnie też warto podkreślić, że no to o czym powiedziałaś, że no często te rozmowy pewnie o sprzedaży, one są, zaczynają się na etapie właścicielskim, ale wreszcie przychodzi ten moment, kiedy trzeba włączyć w ten proces sprzedażowy, chociażby z uwagi na potrzebę przygotowania no, dokumentów, czy podzielenia się, czy uzyskania w ogóle informacji tej zarządczej, jeżeli ona jest, no z inną kadrę. No i dochodzi pewnie do tego, że na którymś etapie to pracownicy i kontrahenci też de facto dowiadują się, że no, jest planowana ta sprzedaż i pod tym kątem warto też zastanowić się, jak to ma wyglądać i przygotować się na to, przygotować też firmę na to, no bo to pewnie nikt nie lubi zmian, a no jakby zmiana po stronie właścicielskiej jest zawsze zmianą kluczową, no istotną też oczywiście. A powiedz
tak,
mi,
powiedz na zakończenie...
Dokładnie tak. A tak już zbliżając się do końca, czy mogłabyś jakieś przedstawić generalne cechy przedsiębiorstwa, które takiego idealnego, które cieszyłoby się zainteresowaniem inwestorów? Jakie cechy powinna mieć taka firma, która no, z pewnością znajdzie zainteresowanie u inwestorów?
To tak uogólniając, to jest między innymi wyróżniający się model finansowy, że dzięki któremu to przedsiębiorstwo będzie mogło osiągać i przewagę konkurencyjną, i dobre wyniki, będzie miało ten potencjał do rozwoju. Czyli takie kwestie przyszłościowe mocno, tu też może powtórzę się, że właśnie inwestor kupuje przyszłość. Dalej w tym właśnie nawiązaniu, czy ta możliwość skalowania biznesu, ale też sama skala działalności, czyli de facto już osiągniemy jakąś skalę działalności. Ona nie jest jakoś de facto skalkulowana jakoś określona liczba, ale że generujemy odpowiednie przychody, generujemy dodatnie wyniki finansowe też relatywnie na wysokim poziomie, to też to jest wskazanie, że ten model biznesowy się sprawdza i wykazanie teraz tego potencjału stanowi taką taki pozytywny, powiedzmy, pozytywny impuls dla inwestora. Dalej i takie zainteresowanie, może pozytywny impuls do zainteresowania. Dalej to jest kompetentna, doświadczona kadra pracownicza, która to poprowadzi. Odpowiednia struktura organizacyjna pod tym kątem, żeby firma nie była uzależniona tylko od właściciela, który chce wyjść, bo mówimy tu o takim wyjściu albo całościowym, albo przynajmniej większościowym. I są rzeczy właśnie własne, unikatowe, innowacyjne rozwiązania, brak tych kluczowych ryzyk, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli uzależnienia od jednego dostawcy, jednego odbiorcy. I patrząc na ostatnie kluczowe, takie istotne zdarzenia gospodarcze, które zmieniały trochę struktury wielu rynków, czyli na przykład pandemia czy wojna, no to właśnie odporność biznesu na takie zdarzenia. No i to jest już w kilku względach, czyli rzeczywiście branża, która jakby ma takie długofalowe tendencje do wzrostu, a dwa, no to jest dywersyfikacja i potrafienie takiego elastycznego, takie elastyczne podejście do bieżącej sytuacji.
Marta, czas na webinar minął niezauważenie. Świetnie się Ciebie słuchało. Też super, super wiedza i doświadczenia, którymi się podzieliłaś. Także no, bardzo Tobie dziękuję za udział. Dziękuję Ci, że podzieliłaś się wiedzą, podzieliłaś się doświadczeniami, przedstawiłaś, jak wygląda ten proces od podszewki, od z punktu widzenia doradcy, na co właściciele powinni firm zwrócić uwagę. Bardzo, bardzo cenna wiedza, przedstawiona w przystępny sposób. Także no, bardzo dziękuję. Też mówiłaś tak jasno, że ja myślę, że no, pytania się nie pojawiły, to też jest oznaka, że wszystko zostało przedstawione w naprawdę świetny sposób. Także jeszcze raz bardzo Tobie dziękuję. Państwu nas słuchającym i oglądającym też bardzo dziękuję za udział. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału i do słuchania naszych podcastów. Także Marta, dzięki bardzo jeszcze raz.
Ja również dziękuję tutaj za zaproszenie. Cieszę się, że możemy dzielić się taką praktyczną wiedzą. Jest to też jeden z naszych takich kluczowych celów. Jeśli ktoś chce gdzieś tam doczytać więcej takich praktycznych kwestii, to zapraszam na naszą stronę internetową. To jest obszar Akademia M&A, gdzie trochę takich praktycznych informacji można znaleźć. Dziękuję.
Tak, pisana prostym językiem, to też warto dodać, zrozumiałym dla osób, które czy to myślą o sprzedaży, czy które prowadzą działalność, a nie mają jakby też doświadczenia transakcyjnego, bo też trzeba powiedzieć, że są osoby, które już no, sprzedały niejedną firmę, ale również znajdą one coś dla siebie, a osoby, które właśnie dopiero myślą o tym, będzie to dla nich z pewnością kopalnia wiedzy, także no, zachęcamy. Dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia, do widzenia.